Troszkę będzie z tradycji mniejszej, a troszkę będzie z tradycji ewangelicznej dzisiaj. Pierwsza rzecz. Na początku rozmów z ojcami Kasjan mówi, że w życiu duchowym istnieje telos, czyli cel, i skopos, czyli zadanie, które ma przygotować do osiągnięcia tego celu. I potem wyjaśnia, że tym telos, czyli celem, jest widzenie Boga, a zadanie, które jest przygotowane, żeby umożliwić to widzenie Boga, to jest czystość serca, dlatego że jedno z błogosławieństw mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyli innymi słowy, wchodzimy na drogę, która jest drogą oczyszczenia serca. Jest to droga do widzenia Boga, do przebywania z Bogiem. We wtorki zawsze w klasztorze odprawiamy mszę świętą o świętym Benedykcie. I w tej mszy świętej o świętym Benedykcie znalazłem takie dwa fragmenty, które mnie dość mocno zatrzymały. Pierwszy fragment to jest w prefacji, czyli w tej części mszy świętej pod tym Pan z wami, z duchem twoim w górę serca. Modlimy się: Panie, Ty wybrałeś Benedykta, aby nauczył ludzi szczerze szukać Ciebie i Twojego Królestwa przez gorliwość w modlitwie i pełnienie dobrych uczynków. Szczerze szukać Ciebie i Twojego Królestwa przez gorliwość w modlitwie i pełnienie dobrych uczynków. A potem w modlitwie po komunii: niech przyjęty przez nas sakrament miłości pomoże nam spełniać nakazy świętego ojca Benedykta, który przez nauczanie i przykład zalecił miłość bratnią. Czyli to dążenie w tym jednym kierunku, w tym celu, ono jest oparte na takich trzech filarach. I to dotyczy każdej drogi duchowej. Gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia. To jest trójnóg. A trójnóg ma to do siebie, że wszystkie nogi muszą być równe. Nie, jak będzie przesadzona jedna, to będzie nie będzie stała. Jak będzie jedna za słaba, to się będzie chwiała. Te trzy filary muszą być razem. Gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia. Dlatego, że to jest tak, jak spróbowaliśmy sobie powiedzieć przed pracą. Im bliżej jesteś środka, im bliżej szprychy są piasty, tym bliżej są siebie. Im dalej są od piasty, tym dalej są od siebie. Im mniejsza gorliwość w modlitwie, tym trudniejsza miłość bratnia. A im trudniejsza miłość bratnia, im słabsza gorliwość w modlitwie, tym jeszcze gorzej spełnieniem dobrych uczynków. Bo egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość, dlatego miłość wymaga trudu. Szybciej, łatwiej przychodzi mi jest zrobić coś dla siebie, osiągnąć coś dla siebie, zadowolić siebie, niż przekroczyć siebie. To już wymaga trudu. To jest ciekawe, że to przychodzi spontanicznie. Nie? Ja się nad tym nawet nie muszę zastanawiać. Tylko po prostu od razu i dopiero potem muszę dokonać tego wysiłku, żeby zrobić ten krok dalej. Dalej Benedykt mówi o tym, jesteśmy na tej drodze, w jaką stronę to się idzie do tego Królestwa Bożego. Jeżeli chcemy zamieszkać w przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną drogą się tam nie dochodzi. Czyli drogą świadomego bycia dobrym. Zmarł ojciec Karol w zeszłym roku, to jakby po jego śmierci, w ogóle na jego pogrzebie, ktoś z was był? To było święto. To było. Myśmy wydali ponad 900 posiłków. Już myślałem, że ten ryż się skończy, ale jakoś starczyło dla wszystkich. 900 posiłków. Tam było, no i tak szacujemy, ponad 1500 ludzi. I to, co było takie ujmujące, to było to, że po Znaczy ja już widziałem to w czasie pogrzebu, że ludzie podnosili takie sztandary i napisane było na nich Santo Subito. I później to włożyli w grób ojca Karola, tak przypieli, dopiero wiatr to porwał, nie możemy znaleźć. W każdym razie później ta cała niby stypa to było uroczystość przejścia do nieba. To było tak, jak pogoda była wspaniała, tak jak dzisiaj, piknik, ludzie siadali, opowiadali i wszyscy opowiadali o czym? Wszyscy opowiadali o dobroci. Wszyscy opowiadali o tym, że on był dobry, że on był po prostu dobry. I to od takiego do takich babcinek tam. Wszyscy mówili o dobroci. I to jest bardzo ważny pokaz. Ojciec Karol mi uświadomił, że tak naprawdę on podjął w pewnym momencie swojego życia tę decyzję na pójścia tą drogą do właśnie Królestwa Bożego i wiedział o tym, bo to on mi to mówił, że egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość, dlatego wyrusza w tą drogę. Jest to droga świadomego obumierania. Świadomego obumierania. Jest to droga do Królestwa. Jeśli chcemy zamieszkać w Jego przybytku, w przybytku Jego Królestwa, musimy biec drogą dobrych uczynków, gdyż inną się tam nie dochodzi. Gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia. Te trzy idą razem. Te trzy idą razem. To jest droga do tego zamieszkania w przybytku Pana, do Jeruzalem. Kto zamieszka w przybytku Pana? Psalm 24, werset 3. Ten, kto ma nieskalane ręce i czyste serce, ten może wstąpić na górę Pana. Czyli w zasadzie nie mamy szans. Nie? Właściwie nie mamy szans, no bo któż się taki znajdzie według tego psalmu? Okazuje się, że tylko sprawiedliwy może odbyć tą świętą podróż, gdyż ona jest nie do przebycia dla grzesznika, który się udaje do Jerozolimy. Ale ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o czymś innym. Bo nie jestem taki pewny, czy ona jest niemożliwa do przebycia. Według psalmu 24 tylko nieskalane ręce i czyste serce, czyli prawość życia, pomogą wstąpić na górę Pana. I oto wracamy do Ewangelii Łukasza. W rozdziale 17 w Ewangelii Łukasza Jezus zaczyna trzeci etap podróży do Jerozolimy. To jest ostatni etap. Już jest tuż. Za chwilę będzie przy Jerychu. To są bramy właściwie w ziemi obiecanej. I za chwilę już wejdzie do Miasta Świętego. Jerozolem to jest miasto przebywania Boga. Jerozolem to jest dla chrześcijan cały czas, tych pierwszych chrześcijan ciągle możemy znajdować takie opowiadania czy wskazówki do tego, że naszą ojczyzną jest niebieski Jeruzalem, czyli to Jeruzalem obecności Boga, w którym się przebywa. Jezus tam idzie. No i co? Od 11 wersetu. Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Jezus przechodzi, zmierzając do Jeruzalem, przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. Samaria to jest kraina nieczystości. Samaria to jest kraina niewierności. Tam mieszkają ci, którzy nie wyznają prawdziwej wiary. Tam są ci, którzy uważani są za odszczepieńców. za heretyków. To jest Samaria. Jezus przechodzi przez pogranicze krainy niewierności i Galilei, która jest krainą codzienności. Bo Galilea to jest miejsce, gdzie on żył życiem codziennym, zwykłym życiem, przez większość swojego życia. Bardzo ważne jest to pogranicze, dlatego że on wchodzi w pogranicze niewierności i codzienności. I my jesteśmy na tym pograniczu. My jesteśmy na tym pograniczu. Tego doświadczenia właśnie niewierności i codzienności i tego zmagania się w tym pograniczu. I on dokładnie wchodzi, przechodzi przez to pogranicze. I tu spotyka 10 trędowatych. Byłem w tej wiosce. Jest tam taki kościół, malutka wioska, taka arabska już w absolutnej większości. Mała, tylko taka wspólnota chrześcijańska. Mają kościółek, który bardzo pieczołowicie doglądają. To jest kościółek zamieniony w takiej cysterny. Kiedyś była taka cysterna wykuta w skale, gdzie zbierano wodę poza miastem, żeby ta woda była na ten taki ciężki czas. I właśnie jak już ta cysterna się nie nadawała do użytku, to wtedy rodziny wysyłały tych trędowatych, bo oni musieli być poza miastem. Wysyłali i chowali ich do tych cystern, bo tam było chłodniej, tam była jakaś szansa na to, że oni jeszcze przez jakiś czas pożyją. Więc oni rzeczywiście są na takim zboczu. Ci chrześcijanie tam, to też jest bardzo ciekawe, są prawosławni, katolicy, ale właściwie oni chodzą co niedzielę, bo czasami przyjeżdża taki ksiądz, a czasami przyjeżdża taki ksiądz. I właściwie to nie ma różnicy. Bo mówią, że muszą się trzymać razem, dlatego że są w większości wśród środowiska muzułmańskiego, więc muszą się wspierać. Dla nich to jest bardzo ważne, ten kościół. Oni są, ci trędowaci są wykluczeni. Wykluczeni są na wszystkich poziomach. Bo to jest, trąd oznaczał w tamtym czasie całkowite wykluczenie. Społeczne wykluczenie, musisz opuścić miasto. Jesteś wykluczony religijnie, nie masz żadnych praw ani obowiązków religijnych, ponieważ jesteś przeklęty. Tak? Jesteś wyłączony prawnie, bo nie jesteś w ogóle żadnym członkiem żadnej społeczności, więc po prostu żyjesz śmiercią tak naprawdę. Nie tylko fizycznie, bo twoje ciało odpada, ale też socjalnie, psychicznie i religijnie jesteś skazany na śmierć. Czyli właściwie siedzenie w tej cysternie oznaczało taką wegetację. To są trupy wędrujące i wszystkie, cała nieczystość, która podlega całkowitemu, absolutnemu wykluczeniu ze wspólnoty żyjących. I teraz oni wychodzą i stają z daleka. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka. Oczywiście oni wiedzą o tym, że nie mogą przekroczyć pewnej granicy, dlatego żeby nie narażać tych, którzy są zdrowi. To jest granica pomiędzy życiem a śmiercią. Tu jest śmierć, tam jest życie. Tu jest doświadczenie tego takiego obumierania w pograniczu niewierności i codzienności, a tu jest życie. I mówią: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Jakbyście sobie wzięli Ewangelię Łukasza, to tylko 3 fachowców wypowiedziało tą modlitwę. 10 trędowatych. Za chwilę w następnym rozdziale ślepiec. To są ci. I potem ostatni w Ewangelii Łukasza. To jest łotr na krzyżu. Tylko ci 3 zwracają się do Jezusa po imieniu. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. I to jest, tylko ci 3 w Ewangelii Łukasza mają taką czelność, żeby zwracać się do życia po imieniu. Trędowaci zachowują tą odległość, dlatego że nie chcą przekraczać granicy, ale to, co przekracza granicę, to jest ich wołanie. To jest to wołanie, które się niesie. Jezusie, Mistrzu, lituj się nad nami. Jezus mówi rzecz, która jest absolutnie pozbawiona logiki. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Przecież to jest nielogiczne. Po pierwsze, do Jerozolimy to jest jeszcze kawał drogi. Oni nie mają siły fizycznie, żeby przejść tą drogę. Po drugie, nawet jak gdyby jakimś cudem dotarli do bram miasta, to nikt ich nie wpuści, bo są wykluczeni. Nawet gdyby jakimś cudem ktoś z nich się przedostał, to na pewno nie dojdzie przed kapłana. Dlatego, że kapłani są otoczeni tymi, którzy mają odpędzać wszystkich, którzy mogliby ich narazić na nieczystość w tamtym czasie. Więc on tak naprawdę wysyła ich w drogę, która jest niemożliwa do przebycia. I ojciec Karol o tym wiedział. Że tak naprawdę ta droga gorliwości w modlitwie, pełnienia dobrych uczynków i miłości bratniej, ona jest niemożliwa do przebycia. Niemożliwe jest wejście do świętego miasta dla żadnego z nas, dlatego że ciągle doświadczamy tego mieszkania na pograniczu. I nikt nie jest w stanie wstąpić do tego miasta. Ale mimo tego ci trędowaci usłyszeli to słowo i ruszyli. Bo mogli mu powiedzieć, no dokładnie to, co ja wam mówię. No, z całym szacunkiem, mistrzu, ale coś tu jest nie tego. A oni jednocześnie idą, tak? A gdy szli, zostali oczyszczeni. Nie zostają oczyszczeni na początku, bo mogłoby się tak wydawać, nie? Że Jezus powinien ich oczyścić na początku, żeby dać im możliwość, żeby pójść do świętego miasta i złożyć dziękczynienie. Mógłby im powiedzieć, słuchajcie, idźcie, a jak dojdziecie do bram Jerozolimy, to zostaniecie oczyszczeni. I wtedy będziecie mogli spokojnie być. Ale on nic takiego nie mówi. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Czyli to jest dokładnie wejście na drogę niemożliwą do przebycia, na której dokonuje się oczyszczenie. Nie na początku drogi, nie na końcu drogi, tylko w trakcie. W trakcie. I ponieważ to się dokonuje w trakcie, jest niezauważalne. Jeden na 10 jest w stanie zauważyć, co się z nim dzieje. Ponieważ to się dokonuje na co dzień, tak? Siedzisz, zmagasz się w tym pograniczu, zmagasz się, ciągle doświadczasz tego, że to nie jest jeszcze ta królewska droga do Jerozolimy. Nie? Ciągle to, i wydaje ci się, że to nic nie przynosi. A jednak oczyszczenie dokonuje się na drodze, w trakcie trwania drogi. I tylko jeden na 10 był w stanie zobaczyć, co się z nim stało. Mało z tego, pomyślę, że może więcej było takich, którzy zauważyli, co się z nimi stało. Ale tylko ten jeden zobaczył źródło swojej przemiany. Że to źródło przemiany nie jest w tym, że on po prostu idzie sobie i w czasie właśnie tego marszu zmienia mu się metabolizm i dokonuje się oczyszczenie, tylko on widzi, że to jest całkowity dar. Dlatego zawraca i wraca do Jezusa po to, żeby oddać chwałę Bogu. Wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Czyli dodatkowo jeszcze z tych 10 ten najgorszy z tych właśnie, który jeszcze był najbardziej jeszcze wykluczony, to właśnie ten jeden zauważył, co się z nim stało. Zobaczył źródło. Widzicie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, dlatego że różne są motywacje podejmowania drogi duchowej. Bardzo różne są motywacje podejmowania drogi duchowej. Niektórzy przeżywają kryzys wieku średniego, niektórzy mają potrzebę wyciszenia, niektórzy mają potrzebę poukładania swoich emocji, niektórzy mają potrzebę pracy nad sobą. No, różne. Każda motywacja jest wystarczająca do tego, żeby rozpocząć tą drogę. Ale spora część ludzi, kiedy osiągnie już ten cel swój, czyli troszkę się tam wyciszy, nie wiem, jakoś tam zneutralizuje trochę ten kryzys wieku średniego, to jest okej. Okay. No to po prostu idzie sobie dalej zadowolona z całokształtu. Nie? Mało jest takich, którzy są w stanie pójść ten krok dalej, tak jak ten jeden, który widzi jakieś źródło tego, że tak naprawdę na początku chodziło mi o to, żeby jakoś sobie poradzić ze sobą, a tu się okazuje, że tu nie chodzi o mnie. Że w całej tej drodze nie chodzi o mnie, że tu chodzi o Boga, tu chodzi o Niego. I zobaczyć źródło tej przemiany. Zobaczyć źródło tej przemiany. To nie dlatego, że możesz to zmierzyć po swojemu, własną miarą możesz to zmierzyć. Tylko dlatego, że robisz miejsce na działanie całkiem innej przyczyny, to tak nazwijmy, czyli na działanie Boga. Ostatnio mówiłem w Lubiniu o świadomej naiwności. O tym, że istnieje świadoma naiwność. Taka naiwność, która mówi ci o tym, że już to po prostu nie masz sensu. Jest taki apoftegmat. Dwaj, Abba Teodor i Abba Lucjusz, mieszkali razem. Codziennie cierpieli pokusę, żeby odejść. I mówili sobie tak, jeszcze do końca zimy i już sobie stąd pójdziemy. A potem jak się skończyła zima, to mówili, jeszcze do końca lata i już sobie stąd pójdziemy. I tak przez 50 lat oszukiwali tą pokusę ci godni wiecznej pamięci święci mężowie. Tak się kończy apoftegmat. I to jest naiwne. To jest po prostu naiwne, bo oni niby oszukują, ale też oszukują siebie samych, no bo to jest tak, to się nakłada wiele rzeczy jedno na drugie. Nakłada się frustracja sobą samym, a jeszcze oni żyją we dwóch. To już w ogóle jest kumulacja, bo jeszcze dochodzi frustracja drugim do tego. No jest pokusa, żeby zrezygnować. Jest pokusa, żeby zrezygnować. Ale oni świadomie, naiwnie kładą następny krok, dlatego że nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi ta przemiana. Nigdy nie wiesz, kiedy nastąpi ten moment, kiedy kładziesz tą stopę i to się tutaj dokona. A w położeniu naiwnie zrobienia tego kroku leży brak zaufania do siebie, a zaufania do Niego. Gdyby oni zaczęli z Nim dyskutować, gdyby nie wyruszyli w tą drogę, nic by się nie zdarzyło. Gdyby zaczęli szacować możliwość przebycia tej drogi lub nieprzebycia, zyski i straty, nic by się nie zdarzyło. Nic by się nie zdarzyło. Ale oni po prostu zrobili naiwny, świadomie naiwny krok. Świadomie naiwny krok w tą stronę. I oczyszczenie się dokonuje. To jest droga, która jest niemożliwa do przebycia. I ona oznacza także korekcję kierunku. Celem wyjścia z tego Burkin, tak się nazywa ta wioska dzisiaj, do Jerozolimy było dotarcie do świętego miasta. Ale tylko ten jeden Samarytanin zauważył, że to nie jest istotne, że istotne jest oddanie chwały Bogu. I dzisiaj mówi tak. Jezus zaś rzekł, czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec, do niego zaś rzekł, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli nie coś z zewnątrz, tylko powrót do tego, żeby oddać chwałę Bogu tym doświadczeniu. Więc jakby patrząc na to doświadczenie mieszkania na pograniczu Samarii i Galilei, niewierności i codzienności. No bo tak mamy, nie? Z medytacją tak jest, z praktyką tak jest. Egoizm jest bardziej spontaniczny niż miłość, dlatego właśnie to jest to pogranicze. I wydawałoby się, żeby już ta pokusa była taka, żeby już tak se siedzieć, no już... Natomiast tu chodzi o tą decyzję wyruszenia do drogi, która jest niemożliwa do przebycia. ona jest po ludzku niemożliwa. Gorliwość w modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia, ona jest poza zasięgiem ludzkim. To jest poza zasięgiem ludzkim. Ale jeżeli podejmujesz świadomą drogę do tego, żeby wyruszyć w tą drogę niemożliwą do przebycia, to wtedy dokonuje na tej drodze się oczyszczenie. Nie na początku i nie na końcu. To też jest bardzo ważne, dlatego że wielu ludzi myśli, no, że jakby mieli siły, takie jak Matka Teresa z Kalkuty, to by dali radę. Ale nie mają takiej siły. Jakbym był takim drugim ojcem Karolem Majsnarem, to bym też tak zrobił. Ale nie mam takiej siły. No jasne, ani ojciec Karol, ani Matka Teresa, ani żaden inny nie mieli też takiej siły. Po prostu nie mieli takiej siły. To było ciągłe to balansowanie na tym pograniczu i świadomy wybór, żeby wyruszyć w drogę, która jest niemożliwa do przebycia. I na tej drodze się to wszystko dokonuje. Na tej drodze się to wszystko dokonuje. To jest droga poszerzenia serca. Benedykt mówi, jeśli będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, to twoje serce się rozszerzy. Wtedy się dokonuje ta przemiana. W trakcie trwania tej drogi. Nawet jeżeli się wydaje, że ta droga jest także niemożliwa do przebycia ze względów fizycznych. No bo każdy ma jakieś ograniczenia swoje. I to też trzeba być tego świadomy. Ostatnio mówiłem do braci taką konferencję odnośnie tego, że oczywiście każdy z nas ma jakieś pragnienia ludzkie, takie prawo ludzkie. Prawo do odpoczynku, prawo do swoich zainteresowań, prawo do hobby, prawo do snu, prawo do jedzenia. Tylko, że czasami się zapomina, że prawo nie oznacza priorytetu. Prawo nie oznacza priorytetu. Rzeczywiście mam prawo i muszę o to zadbać, ale to nie jest priorytet. Jeżeli priorytetem właśnie jest to, że ja muszę sobie znaleźć swoją przestrzeń odpoczynku i swój komfort i swoją i tu nikt nie może wchodzić, no to wtedy jest, nie ma tej drogi wyruszenia. To mogę siedzieć w tej cysternie i nic tak. Ale widzę ojca Karola, który drepcze na górę 21 stopni. Ja mieszkam teraz na tym samym piętrze. 21 stopni drepcze na górę. Jest dzwonek na furcie i on drepcze na dół. I drepcze na górę, dochodzi do pokoju dzwonek, drepcze na dół. Ile razy mu mówiłem, że nie ma potrzeby, żeby tam ktoś otworzył. Bo ja tak mam, nie? Jak słyszę dzwonek, to pierwsza oczywiście spontaniczność moja. Ktoś tam jest, ktoś otworzy. Po co będę schodził, jak ktoś otworzy, nie? Oczywiście potem mi się ojciec Karol zaraz przypomina i schodzę, nie? Ale pierwszy odruch taki jest, ktoś tam otworzy. Nie? Taki prosty moment, kiedy rozumiem, że prawo nie oznacza priorytetu, to znaczy, że tego, że ja mam prawo do tego się zatroszczyć, ale priorytet jest całkiem inny. Priorytet jest właśnie takie świadome postawienie naiwnego kroku na tej drodze, która jest niemożliwa do przebycia. I nagle się okazuje, że jeśli się dokonuje takie małe kroki przekroczenia samego siebie, to coś się zmienia w człowieku. Coś się zmienia. Na pewno jest mniej frustracji. Na pewno jest mniej frustracji. Bo frustracja się zaczyna właśnie wtedy, jak przychodzisz na przykład po obiedzie, chcesz się drzemnąć, puka ci ktoś. No nie, no człowieku, przecież teraz jest przerwa, teraz jest siesta. Nie? Frustracja się robi wtedy, kiedy ktoś wkracza ci w swój świat, który masz już dla siebie zarezerwowany. A jeżeli zauważasz, że to właśnie mój krok jest inny, mój krok jest taki, że ja po prostu okej, to akurat dzisiaj nie będzie tego, to może zrobimy to. To wtedy to odpada. Coś się zmienia w człowieku. Coś się zmienia także w stosunku do drugiego człowieka. On mi nie zaczyna, nie przeszkadza mi, nie przestaje mnie denerwować, drażnić, bo coś chce, bo ciągle się o coś pyta. Tylko po prostu on się pojawia, przychodzi i to jest ta przemiana, która się dokonuje. Więc jakby podsumowując, mamy trzy filary. Powtórzymy? No zobaczymy. Pan.
Dobrze, i masz w modlitwie. Pełnię dobrze uczynków i miłość bratnia.
I miłość bratnia. Gorliwość, modlitwie, pełnienie dobrych uczynków i miłość bratnia. Trzy filary, na których jest zbudowana każda duchowość. Każda. Ale benedyktynka szczególnie. To są te trzy filary. To jest praktyka tej drogi niemożliwej do przebycia na co dzień. Na pograniczu Samarii i Galilei, czyli niewierności i codzienności. Taka świadomość tego, nie czekam na to, aż będę uzdrowiony, nie czekam na to, aż dostanę nadzwyczajną łaskę, tylko po prostu robię ten naiwny krok teraz, w przekroczeniu siebie samego. I wtedy dokonuje się to poszerzenie serca. Nie chce mi się, ale się uśmiecham i to robię. Jest to trudne, emocjonalnie jest trudne, ale mimo wszystko nie uciekam. Jeszcze do końca zimy i potem już sobie odpuszczę. Jeszcze do końca lata, a potem już sobie podaruję. I tu się okazuje, że ta przemiana się dokonuje. Jest to też korekcja kierunku. Wiecie, im dłużej jestem na tej drodze, tym bardziej mnie uświadamiam sobie, że to jest absolutnie podstawowe. Korekcja kierunku. Od tego takiego kierunku do wyjścia. Że tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o to, czy ja na jakim jestem stopniu doskonałości, czy niedoskonałości, czy czegokolwiek innego. Tu chodzi o Niego cały czas w tym jednym kierunku. 1 na 10 jest w stanie to zauważyć i skorekować swój kierunek drogi. Oddać chwałę Bogu. 1 na 10. Chociaż wszyscy wyruszają w tą samą drogę. I wszyscy dostają to samo, czyli dar oczyszczenia. Natomiast tylko jeden widzi, jakie jest źródło tego oczyszczenia. Dlatego tu jest cały czas bardzo ważna ta korekcja kierunku, żeby mniej przejmować się sobą, mniej zwracać uwagę na siebie, a bardziej zwracać uwagę na Jego obecność. To jest to. W tej wiosce bardzo mnie to uderzyło, że ci chrześcijanie są niesamowicie gościnni. Wiecie, co zrobili? Cały autobus, jeden z tych, który się zajmuje tą wioską, tym kościółkiem, świecki człowiek, murarz z wykształcenia. Cały autobus wziął nas do kościoła, pokazał nam ten kościół z taką wielką dumą, jakby to był skarb jego w ogóle życia i w ogóle wszystkiego, a potem nas zabrał do siebie do domu. 50 ludzi. Nie mogliśmy się zmieścić u niego w tej kanciapce, to siedzieliśmy na takiej werandzie i ta jego żona wynosiła cały czas kawę taką właśnie z kardamonem. Częstowała nas tą kawą, a on opowiadał o tym, jak się żyje w tej wiosce w mniejszości. I tak sobie siedząc na tym tarasie, sobie pomyślałem, mój Boże, kto by z naszych polskich katolików wziął 50 osób do siebie na kawę? A tu się okazuje, że właśnie coś takiego się tam zmienia. Tak? Tak się przejawia przemiana. Kiedyś ktoś mnie zapytał, nawet ostatnio, w jaki sposób można rozpoznać, czy ta medytacja działa, czy nie działa, czy to na tej drodze się coś człowiek rozwija, czy nie rozwija. Właśnie fenomen tej drogi polega na tym, że w samej praktyce prawie nic się nie zmienia. Nie? Jak się nie chciało, tak się nie chce. Jak jest trudno, tak jest trudno. Ale to, co się zmienia, to nie to, co jest tutaj, na tej poduszce, tylko to, co jest za drzwiami. W piątym rozdziale listu do Galatów mamy owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, wierność, łagodność, opanowanie. To się zaczyna przejawiać, ale nie tu, bo tu jest konstans. Kroczenie właśnie w takiej naiwności, że to będzie kiedyś lepiej. Ale zmienia się coś poza. Tak? Że nagle się okazuje, że człowiek inaczej, inne ma podejście. Serce się poszerza w tym doświadczeniu. Dlatego trzeba pamiętać o tym w tej praktyce, że to nie liczę na to, że tu będą jakieś odloty, tylko ta zmiana się dokonuje w życiu. I dla mnie to jest absolutnie podstawa i pierwszy punkt do rozeznania, czy to jest autentyczny duchowy. Jeżeli ktoś mi opowiada o wielkich wizjach, lewitacjach, nie wiadomo czego, w czasie medytacji, to mnie to średnio interesuje. Bo wiele rzeczy mózg ludzki może sobie sam wytworzyć. Natomiast mnie interesuje, jak on żyje. Jak on reaguje na trudne sytuacje, jak on reaguje na upokorzenie, jak on reaguje na zniesławienie, jak on reaguje na stratę. To wszystko się wtedy objawia. Jeżeli jest w stanie zachować świadomie milczącą postawę, jak mówi święty Benedykt, to znaczy, że to rzeczywiście działa. A jeżeli z powodu błahej szpilki, jak mówi Jan Zwałamu, wszystko znieważają, to jest piękny tekst Jan Zwałamu. Nie dziw się, że ludzie stojący blisko cerkwi z powodu błahej szpilki wszystko znieważają. To ludzie pozorni i ta zewnętrzna pobożność ich nie leczy. Można być przekonanym o tym, że jestem sprawiedliwy, ale to się wszystko okazuje dopiero w życiu. I dopiero w życiu się okazuje, czy ta przemiana się dokonuje, czy nie. To oczyszczenie się dokonuje, czy nie. Więc jakby to jest bardzo ważne. Więc zachęcam was do tego, żeby mimo wszystko robić ten świadomie naiwny krok w drodze niemożliwej do przebycia. Oczyszczenie jest w trakcie drogi. Nie na końcu i nie na początku. W trakcie. Za każdym razem się dokonuje. Za każdym razem, kiedy siadasz na tej poduszce, coś się zmienia. Coś się zmienia. Nawet jeżeli ci się wydaje, że zawsze było tak samo. Coś się zmienia. Za każde 5 minut coś się zmienia. W każdym świadomym powróceniu do oddechu coś się zmienia. Coś się zmienia. Tak się dokonuje oczyszczenie. Ponieważ to się dokonuje takimi malutkimi kroczkami, więc tylko 1 z 10 jest w stanie zauważyć, że ta zmiana nastąpiła. I jeszcze zobaczyć źródło tej zmiany. To tyle.
Ta wioska się nazywa Burki.
Burki?